Witam Państwa, kłania się Wiesław Pink. I Państwo, jestem w tej chwili w China Plus, czyli CN i mam, myślę, że sensacyjną wiadomość. Oczywiście sprzed lat, ale opublikowaną dopiero teraz, a dokładnie przez Xinhua, a tutaj na CN 7 sierpnia 2019 roku. Cytuję tytuł: ponad 180 tysięcy przedmiotów wydobyto ze starożytnego wraku kupieckiego. Tak, będziemy mówili o czasach, kiedy Chiny były wspaniałe. Już powoli się uchyliły ku upadkowi, ale dynastia Song to była jeszcze dynastia, w której to wszystko miało ręce i nogi. Trzymało się kupy. Znaczy, Chiny już się staczały w dół, ale mimo wszystko to nie było tam się. A chińscy archeolodzy znaleźli ponad 180 tysięcy reliktów ze starożytnego statku handlowego pochodzącego z dynastii Song, czyli z lat 960-1276. Podała we wtorek. Administracja Państwowego Dziedzictwa Kulturowego. I tutaj pokażę Państwu zdjęcia. Odnalezione w 1987, odnalezione w 1987 roku i podniesiony z Morza Południowochińskiego w 2007 roku z Nanhai na Morzu Południowochińskim. Statek jest obecnie rekonstruowany w Muzeum Morskim Jedwabnego Szklaku na wyspie Hailing, w prowincji Canton w południowych Chinach. Te elementy, relikty wydobyte z wraku przedstawiają dobrze, mówią o dobrze prosperującej morskiej scenie handlowej w okresie dynastii Song i są znaczącymi elementami dla obszaru badań historii przemysłu stoczniowego, ceramiki, żeglugi i innych obszarów w starożytnych Chinach, ale również w całej Azji Wschodniej i południowo-wschodniej, tak twierdzą eksperci. Uważa się, że te wykopaliska, akurat to stanowisko wykopaliskowe, uratowanie tego statku, ochrona tego obszaru Nanhai numer 1 stanowią uosobienie szybkiego rozwoju podwodnej archeologii w ciągu ostatnich 30 lat. Mili Państwo, ja wprawdzie nie znam się na archeologii, ale mam wspaniałego przyjaciela, którego znam z kolei aż ponad 40 lat, który był przez całe życie związany z archeologią, z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Michał Domski, człowiek, legenda właśnie tego Wydziału Archeologii, który dopiero niedawno przeszedł na emeryturę, mój przyjaciel od zawsze. I on zawsze mi, ja jeśli go o to tylko oczywiście poprosiłem, to zawsze mi tłumaczył różne rzeczy. I to właściwie tak naprawdę z jego powodu, z powodu tego, iż go znałem i był człowiekiem niezwykle kompetentnym w tej dziedzinie. Zawsze sprawiało mi ogromną przyjemność, gdy go słuchałem, i archeologia jakby na trwałe zagościła od dziesiątków lat w mojej głowie. A oczywiście Michaś nigdy nie był w Chinach, tutaj raczej obszar Europy był jego miejscem, w którym pracował. Niemniej jednak nie zmienia to postaci rzeczy, iż zaszczepił we mnie no może jeśli nie, nie miłość, bo chyba nie miłość, ale w każdym razie zafascynowanie tym, co archeolog potrafi wyciągnąć z tej ziemi. Czasami są to zdumiewające rzeczy. I no i no właśnie, to jest właśnie zdumiewające, jak wiele ci specjaliści, ci archeologowie, ale nie tylko współpracujący z nimi, paleontologowie, ludzie z wielu dziedzin, potrafią odczytać ze śladów, które zostały w ziemi. Jeśli, teraz wracając jeszcze do tego statku, o którym niewiele wiem, będę się musiał mu przyglądnąć, być może gdzieś znajdę jakieś materiały inne, szersze, może jakiś materiał filmowy, byłoby dobrze. No bo zawsze dla nas, dla zwykłych ludzi, do nas najlepiej przemawia materiał filmowy, prawda? Obrazki, najprostsze. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, więc obrazki do nas przemawiają najprościej. Ta kultura obrazkowa, która w tej chwili ma miejsce, ma tą swoją dobrą stronę, że większa ilość osób potrafi wejść w obszar, powiedzmy sobie, może nie wysoko rozumianej kultury, ale tej takiej prostej kultury, to jest zdecydowanie tak. Mówiłem Państwu do pewnego stopnia deprecjonowałem dynastię Song, ale tylko do pewnego stopnia. Chciałem Państwu powiedzieć dlaczego. Otóż tak naprawdę szczyty chińskiej nauki, chińska nauka, szczyty swoje osiągnęła jakieś 200 lat wcześniej, 100-200 lat wcześniej, czyli lata 700-900, poprzednia dynastia. I oczywiście jak zwykle wtedy, kiedy potrzebuję odgrzebać w mózgu swoim starzejącym się nazwę tej dynastii, to nie pamiętam, no ale musicie mi Państwo wybaczyć, nic na to nie poradzę, to jest kwestia wieku. Ta poprzednia dynastia, w czasie tej poprzedniej dynastii kultura chińska, nauka notowała swoje apogeum. Wtedy, proszę sobie wyobrazić, mierzono na przykład czas, a były zegary, którymi 600 lat później, 700 lat później, w momencie, kiedy przyjechali biali, ci sami, znaczy potomkowie tych Chińczyków sprzed 600 lat, się fascynowali, bo już zapomnieli, że ich praprzodkowie 700 lat wcześniej posiadali taki instrument. To jest właśnie nieszczęście kultury chińskiej, że to apogeum przypadło na czasy, kiedy Europa była jeszcze tak prymitywna, że nie dorównywała Chinom w żadnym stopniu. Astronomia chińska w tych czasach była już na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No ale jeśli astronomowie chińscy przekazywali swoją wiedzę z dziada na ojca, na syna i tak dalej, no to nic dziwnego, że ją szlak trafił. Tąże astronomię, na przykład oczywiście, to tylko przykład astronomii. Niestety tak było i to doprowadziło do sytuacji, w której w okresie dynastii Mingów na przykład, czyli wtedy, gdy te białe małpy się zjawiły w Chinach, to już zupełnie były inne Chiny niż 700 lat wcześniej. A wtedy już biali mogli pewnymi rzeczami imponować. Aczkolwiek to było tak, że wtedy historia zatoczyła pewien krąg, a mianowicie rzeczy z Chin z tych sprzed kilkuset lat wydostały się z Chin przez granicę do Azji, później wędrowały do Europy w zwolnionym tempie, ale wędrowały do Europy. W Europie przyznawano się do, Europejczycy przyznawali się, jak na przykład Gutenberg, przyznawali się do wynalazków, które nie były ich własnością. I później one wracały z powrotem do Chin właśnie gdzieś tam w XV-XVI wieku. Także to w ten sposób trzeba widzieć tą fascynację Chińczyków XVI-wiecznych europejskimi wynalazkami, które były wynalazkami ich pradziadów. No ale cóż. Tak to właśnie historia zataczała wówczas okrąg, ale ta hołota biała, która w tej chwili funkcjonuje powszechnie, nie rozumie, że na przykład herbata w Indiach wzięła się z Chin, zostały wykradzione sadzonki z Chin południowych przez Angolię i przeniesione do Indii, gdzie Angole zaczęli uprawiać herbatę, no i stąd się to wzięło, ten 5 o'clock w Wielkiej Brytanii. To jest tylko jeden z przykładów, z tysięcy przykładów, które mówią o tym, jak ogromnym stopniu chińska kultura z bardzo dawnych czasów, sprzed 1500 lat, wpłynęła na Europę, wpłynęła na to, że na przykład miała miejsce rewolucja przemysłowa, jak na to, iż miała miejsce rewolucja w rolnictwie, płodozmian, który przyszedł z Chin między innymi. Znaczy, to jest, ja Państwu będę mówił. Niestety znowu zapomniałem, po raz kolejny zapomniałem, nie mam przed sobą tych książek chińskich, książki chińskie są w innym miejscu, więc nie mogę Państwu przekazać po raz tam 155 tytułu tej znaczy tytuł to chyba pamiętam, Geniusz Chin, nie pamiętam autora. Przeczytajcie sobie Państwo, kupcie to sobie, myślę, że to niewiele kosztuje, może dać Wam na pewno, znaczy inteligentnym osobom da świadomość tego, skąd się wzięła rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii, w ogóle w Europie. Skąd taki szybki postęp w tym XVII-XVIII wieku XIX. Tak, proszę Państwa, to się wzięło wszystko z Chin, z Indii. Z Chin poprzez Indię do... Naprzód poprzez Indię, a później bezpośrednio z Chin. Ograbione Chiny ze wszystkiego, co się tylko dało. Co chcę przez to powiedzieć? Przemawia przeze mnie żal. A żal człowieka, który musi mówić rzeczy oczywiste dla każdego Chińczyka, a rzeczy, które dla białych małp są zupełnie z innej planety. Otóż to, że dawno, dawno temu w Chinach istniała cywilizacja, której istnienia, no może jedna tysięczna promila albo jedna milionowa promila białych małp zdaje sobie sprawę. Jedna milionowa promila, nie procenta, promila zdaje sobie sprawę. Te artefakty odkryte w tym statku, to już jest naprawdę obszar schyłkowy. To jest w końcu dynastia Song upadła pod ciosami tych Mongołów, czyli barbarzyńców. To, że ciż Mongołowie dali kolejną dynastię Yuan, to nie zmienia postaci rzeczy. Po prostu się sinizowali, ponieważ kultura chińska była tak wielka, tak wspaniała dla tych barbarzyńców, tak olśniewająca, że oni ją chłonęli, aż w końcu ona wchłonęła ich. Nie pierwszy to raz, no drugi raz zdarzyło się to pod koniec cesarstwa za Qingów, ta dynastia mandżurska, kiedy, ale to już zupełnie były i zupełnie już inne Chiny. Niemniej jednak te inne piękne, te inne już upadające prawie Chiny a potrafiły z siebie wydać letni park pod Pekinem, w tej chwili w obszarze Pekinu. Letni pałac cesarski, letni zespół pałacowy, który był, jak twierdzili wówczas, kiedy on jeszcze istniał, zachodniacy również, cudem świata. Notabene zniszczony przez żołdactwo francusko-brytyjskie. No tak, dobrze, ja tak mogę bez końca, myślę, że Państwo nie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.